No więc, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym niedzielnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Mamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, ale historia nie będzie jakoś związana z Wielkim Postem, dlatego że to są po prostu nasze historie, które dzieją się zawsze, wszędzie, w każdym czasie tak samo. Będą, kochani, dzisiaj dwie historie, bo mam dzisiaj dwie krótsze trochę opowieści, więc jedna, myślę, byłaby za krótka na odcinek, żeby było dłużej, czyli żeby normalnie można było posłuchać, będą dwie. Ale oczywiście zanim do historii, to pięć komentarzy od was, które sobie ostatnio wypisałem. Nie miałem, przyznam szczerze, trochę czasu, żeby przeczytać więcej komentarzy, więc wybrałem takie pierwsze pięć, na które się natknąłem, a które mnie jakoś ujęły. Doczytam jeszcze spod poprzedniego odcinka komentarze, więc pewnie na coś jeszcze trafię. Kochani, takie komentarze. Po pierwsze, Marcin. To trochę odnośnie komentarza, który był pod poprzednim odcinkiem. Marcin pisze tak. A ja słucham, prowadząc trolejbus. Może ojciec się przejedzie trajtkiem, jak będzie na rekolekcjach w Lublinie. No może. Przeczytałem ten komentarz też dlatego, bo właśnie dzisiaj, w niedzielę, kiedy tego słuchacie, rozpoczynam rekolekcję w Lublinie od dzisiaj do środy. Zasadniczo was nie zapraszam, dlatego że bardzo mało osób może wejść do kościoła przez te wszystkie ograniczenia, a rekolekcje są, kochani, dostępne online. Można je oglądać na YouTubie klasztoru lubelskich dominikanów, tak na żywo, a potem będą również udostępnione tak na stałe u mnie na Languście. Więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie posłuchać, to zapraszam. Ale czy na trajtka będzie czas, to niestety, Marcinie, nie wiem. Obawiam się, znając moje życie, że pewnie nie, ale anusz. Z kolei Daniel tak pisze. A ja leżę, jedną ręką głaszczę mruczącego kota, drugą żonę utulam do snu, a po bokach dwóch wspaniałych synów, Gabryś i Dawid. Bądź błogosławiony, ojcze, i nam błogosław. O, Danielu, bardzo piękny obraz, ty z żoną i z dwoma synami. Bardzo wam błogosławię. Tak jak każdemu człowiekowi, ale dziękuję za ten obraz, za twoją rodzinę, za to, że jesteś i masz swoje ręce nad nimi. Pamiętaj, Danielu, żebyś do końca życia swoje ręce nad nimi tak roztaczał w opiece. Bardzo, bardzo wam błogosławię. Lukrecja z kolei pisze tak, rozbawił mnie ten komentarz. Teraz czekam na te odcinki niedzielne, jak kiedyś na niedzielne odcinki Niewolnicy Izaury albo Beverly Hills 90210. No bardzo mi miło. Co prawda mam nadzieję, że to jest trochę wyższy poziom niż Niewolnica Izaura i Beverly Hills 90210, ale miło mi, że to się stało pewnego rodzaju zwyczajem. Beatka z kolei pisze tak. Słucham w sztokholmskim metrze. Wracam ze mszy świętej. Jestem szczęśliwa, bo mój znajomy wrócił z Polski i przywiózł mi książkę ojca Plaster Miodu. Będzie wieczór walentynkowy z szóstakiem. Tyle dobrego na dzisiaj. Cztery serduszka. Bardzo mi miło, Beatko, że spędzisz, bo to było właśnie tydzień temu w niedzielę, że spędziłaś ten wieczór walentynkowy z szóstakiem. Nie licz na nic więcej, ale na książkę zawsze możesz liczyć. Bardzo mi miło, Beato. Bardzo cię pozdrawiam. Zosia z Jadzią tak piszą. Już nie pierwszy raz słucham ojca z młodszą siostrą. Właśnie dowiedziałyśmy się, że na osiedlu nie ma wody. Zaraz idziemy z rodziną do beczkowozu. W ruch idą garnki, miski i wiadra. Pozdrawiamy, Zosia z Jadzią. No to ładne, tak. Napełnianie wodą wszelkich możliwych instrumentów wodonośnych jest miłe, jeżeli wam pomogę w tym moimi historiami, że będzie wam się lepiej nosiło, albo potem żyło bez wody, lepiej nie, to może oczywiście być. Zosiu z Jadzią, bardzo was pozdrawiam. Kochani, to tyle tych wstępów, pewnie nikomu do niczego niepotrzebnych, ale ja je strasznie lubię. A teraz do naszych historii. Najpierw oczywiście czołóweczka, a potem będziemy coś opowiadać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Magdzie, co ją majonez prawie zabił. Moi drodzy, moi kochani, witam Was już teraz tak w regularnym segmencie naszych odcinków i zapraszam na dwie historie. Pierwsza dosyć zabawna, z bardzo pięknym wydarzeniem i bardzo śmiesznie opisana, dlatego też ją wziąłem, bo bardzo mnie ubawiła. Druga dużo poważniejsza, ale też bardzo piękna. Kochani, posłuchajcie tych dwóch historii. Pierwsza. Ojcze Adamie, pozdrawiam ojca serdecznie z pustego biura, no bo korona, gdzie przyszłam popracować, ale trzeba mieć w życiu priorytety, więc ja wolę napisać do ojca ten list. No mam nadzieję, że nie zawalasz żadnej roboty. Droga, ty tu prosiłaś, poczekaj, o zmianę imienia, ale chyba tylko bohaterki, więc twoje imię chyba mogę mówić, Kasia. Więc mam nadzieję, Kasiu, że nie zawalasz różnego rodzaju obowiązków. Na początku chciałam ojcu serdecznie podziękować za to, że ojciec jest. Bardzo dziękuję, Kasiu. Chciałabym też podziękować tym wszystkim, którzy dookoła ojca się gromadzicie. Fajnie, że jesteście. Moi drodzy, to do was, do wszystkich słuchaczy historii potłuczonych. Dzisiaj ja opowiem historię, w której miałam wielki przywilej uczestniczyć, a jest to historia o cudzie uzdrowienia. No to dawaj, Kasia. Mam serdeczną koleżankę, przyjaciółkę właściwie, Magdę. Magda jest starsza ode mnie, jest najmądrzejszą osobą, jaką znam. To ona zadaje mi te najtrudniejsze, ale też najbardziej fundamentalne pytania, które powinny zostać postawione każdemu, szczególnie młodemu człowiekowi. Kim jesteś, kim chcesz być i tak dalej. To Magda wytłumaczyła mi kiedyś, czym jest zazdrość. To ona otworzyła mnie na głęboką refleksję nad sobą, nad swoim zachowaniem i postawą. Wreszcie to ona mi w tym towarzyszy. Magda jest też najsilniejszą i najdzielniejszą osobą, jaką znam. Pomimo przeciwności losu, wielu trudnych i ciężkich chwil związanych z ciężką chorobą i powikłaniami, po niej idzie do przodu i spełnia swoje marzenia. No, Kasiu, pogratulować, w sensie taki przyjaciel to skarb. Ta historia wydarzyła się kilka lat temu. Jednym z marzeń Magdy była habilitacja, rzecz trudna i wymagająca sama w sobie, a przed Magdą piętrzyły się kolejne trudności i przykrości, które cały ten proces dodatkowo komplikowały i wydłużały. Któregoś pięknego dnia, to było gdzieś na początku roku, Magda do mnie zadzwoniła z informacją, że jest chora. Jest źle. Wysiadły nerki, jest w szpitalu. Płakałyśmy obie. We mnie pojawił się lęk, że tej kolejnej już ciężkiej choroby Magda nie przeżyje. Mijały tygodnie, a od Magdy nie dostawałam żadnego znaku życia. Nie odbierała telefonu, a ja nie wiedziałam, w jakim szpitalu przebywa. Na kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy zadzwoniła do mnie i powiedziała, że nerki nadal nie podejmują pracy, grożą jej dializy. Przeszła sepsę, leży w izolatce. Pamiętam moje przerażenie i to, że starałam się za Magdę modlić. Prosiła mnie o to. A jedyne, co potrafiłem z siebie wydusić, to Panie Boże, Panie Boże. Nie wiedziałam, co tu więcej powiedzieć. Potem nadszedł czas Triduum Paschalnego, czas męki Pana Jezusa. W Wielką Sobotę, po tym jak wróciłam z rodzicami ze święcenia pokarmów, zadzwoniła do mnie Magda. Jest mi strasznie głupio Cię o to prosić, powiedziała, ale ja jestem tak strasznie głodna. Mogłabyś mi przywieźć coś do jedzenia? Obiecałam, że przyjadę natychmiast. Moja kochana mama zaczęła pakować wszystko to, czego nie można było jeść do tej pory. Tak mówiła, wiecie, jak to jest przed świętami. Zostaw, to jest na święta. Zastanawiając się, czy sałatka jarzynowa albo upieczony schab nie zaszkodzą Magdzie, która prawdopodobnie ma jakąś szpitalną dietę i w ogóle te nerki i tak dalej. Na koniec mama zapakowała jedno jajko wyjęte ze święconki. Poszłam. Pamiętam, że droga była koszmarna, bo było przeraźliwie zimno. Padał deszcz, a wiatr od razu na samym początku wyrwał mi parasol. Stanęłam przed ogromnym gmachem szpitala, gdzie ze względu na święta prawie nie było ludzi. Znudzona pani w okienku powiedziała mi, że nefrologia znajduje się w budynku F czy innym H, który znajduje się w cieniu po lewej. Za ósmą górą, tam wędle trzech buczków w drugiej części terenu szpitalnego. No to poszłam. Trzy razy się zgubiłam. Wreszcie dotarłam do odpowiedniego budynku, który wyglądał, jakby był opuszczony. Wsiadłam do zdezelowanej windy, która wyła jak potępieniec. Weszłam na oddział. Nikogo. Żadnej pielęgniarki, lekarza, żywej duszy. Wszystko zamknięte na głucho. Nagle z jednej z sal wychodzi pani salowa. Pytam się jej, czy nie wie, gdzie leży Magda. Wiedziała. No i pokazała. Wchodzę. Teraz wiem, że to było całkiem na nielegalu, no bo przecież wbiłam do izolatki. Gdyby zobaczyła to jakaś pielęgniarka albo lekarz, to obawiam się, że pomoc medyczna byłaby niezbędna, ale dla mnie. Na chirurgii, bo by mi pewnie głowę urwali. Magda siedzi na łóżku i wygląda naprawdę źle. Spuchnięta od leków i tego, że nerki nie działają. Włosy prawie wszystkie jej wyszły. Ja jestem zawstydzona, nie wiem jak się zachować. Boję się, że przyniosłam z zewnątrz jakieś zarazki, które mogą zaatakować Magdę. Kilka zdawkowych słów, no i wychodzę. Wręcz uciekłam. Wracając do domu, po głowie tłucze mi się tylko jedna myśl. Panie Jezu, Ty za nas umarłeś, ale pozwól mi jeszcze z Magdą trochę pobyć. Pozwól mi. I jeszcze po chwili dodałam, no i nie rób mi tego, że ona zje sałatki z majonezem i umrze od tego majonezu. Pamiętam, że prawie całą tę noc spędziłam starając się modlić. Dwa dni później Magda dzwoni do mnie po raz drugi. Ale to jedzenie było pyszne. Słuchaj, tak się najadłam. Dziękuję ci. Matko, jak mi ulżyło. Walka trwała. 3 tygodnie później Magda wychodzi ze szpitala. Nerki podjęły pracę. Lekarze nie wiedzą czemu. Używają, jak to w takich wypadkach, tego magicznego słowa. No to chyba cud. A ja wiem, że to nie był cud. To był Pan Jezus, który nie chciał, żeby Magda umarła od sałatki z moim majonezem. Magda habilitację zrobiła. Włosy jej odrosły. Niedawno bawiłyśmy się na moim weselu. Taka to oto jest historia o cudzie uzdrowienia. Kasia, PS, imię głównej bohaterki zmieniłam. Droga Kasiu, przysporzyłaś mi niewiele, w sensie niemało radości, ale też niemało zgryzoty, bo, tak jak mówisz, zmieniłaś imię bohaterki, ale w twoim tekście jej prawdziwe imię na przemian się nieustannie pojawiało, w sensie raz była Magda, a raz było prawdziwe imię. Najpierw spędziłem po prostu pół godziny, żeby wykasować te wszystkie jej prawdziwe imiona, żeby potem mi się nie wymyskło w trakcie czytania, więc ty po prostu okropny człowieku, jak mogłaś mi to zrobić, ale... Kasiu, oczywiście bardzo dziękuję za tę historię. Wiesz, co uratowało twoją koleżankę, twoją przyjaciółkę, twoją, myślę, bardzo ważną osobę, Madzie? Uratowało ją jajko poświęcone. To jest historia o poświęconym jajku. Mimo, że ją nazwałem oczywiście historią o Magdzie, co jej majonez prawie zabił, ale to jest historia o jajku. Kani, nie wiem, czy wiecie, bo to jest taki zwyczaj, który oczywiście w Polsce jest znacznie ważniejszy niż każda msza święta, nie? Z tymi jajkami wielkanocnymi. Ale nie wiem, czy wiecie w ogóle, co to znaczy, w ogóle, co to jest jajko, dlaczego święcimy jajka na Wielkanoc, nie? Po pierwsze, to nie ma żadnego znaczenia. Pamiętajcie, proszę, o tym. Wielkanoc nie polega na święceniu żadnych jajek, nie? Chociaż ja jako wielki fan wszelkich jajek, bo ja po prostu, ja mogę jeść jajka na każdy posiłek w ogóle w życiu. Ja uwielbiam jajka. A rano po prostu bez jajeczka to nie da się żyć. Ale, kochani, jajka symbolizują nowe życie. Dlatego święcimy na Wielkanoc jajkę, dlatego jejemy w niedzielę zmartwychwstania rano, nie? Powinno być takie śniadanie z jajeczkiem, gdzie niektórzy się w ogóle dzielą jajeczkiem. Ja tam się z nikim nie dzielę, tylko rębię ile się da. Bo u nas jest prosta zasada. Nie zjesz, to zje inny brat, nie? Więc trzeba zjeść szybko. A jakie tam dzielenie? Ale jajko symbolizuje nowe życie, bo zauważcie, w jajku jeszcze życie się jakby już zaczęło, ale jeszcze się w pełni nie rozwinęło. I to jest dokładnie symbol tego, nie? Że Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał, dał nam nowe życie, jeszcze nie widzimy go w pełni, ale ono się już zaczęło. O to chodzi z tymi jajkami, kochani. Otóż jestem przekonany, że nie oczywiście żaden przedmiot jajka, bo nie tak, że samo jajko uzdrowiło, nie? Twoją koleżankę, ale właśnie życie od Pana Jezusa. Życie od Pana Jezusa. A majonez spokojnie nie zabija, chociaż w ogóle to zabija, bo tam jest tyle tłuszczu i to jest taki cholesterol, że głowa mała, ale pyszniutki jest, nie? Szczególnie kielecki. Wiem, są to na pewno tacy, którzy wolą inny. Ale dla mnie kielecki najlepszy. Kochani, bardzo ta historia jest taka fajna, taka pogodna, taka zwykła, taka piękna o tym, że jajko może kogoś uzdrowić, a majonez kogoś wcale nie musi zabić. Piękna historia. Dziękuję ci, Kasiu, za to, że mi wysłałaś tę historię. Kochani, druga historia, też niezbyt długa, dużo trudniejsza, ale też pomyślałem, że wam ją dzisiaj jeszcze przeczytam. Posłuchajcie. Czekajcie, czy ja tu mogę czytać imię. Nie było żadnych zastrzeżeń, tak mi się wydaje. Chociaż nie, bo chyba wykasowałem Chyba wykasowałem imiona. Dobrze, to będzie bez imienia. Kochani, posłuchajcie. Witam, ojcze Adamie. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszystkie historie, głoszenia i matkowanie nam wszystkim potłuczonym, zagubionym i potrzebującym przytulenia, jakkolwiek to zabrzmi. Brzmi naprawdę bardzo dobrze. Pochodzę z małej miejscowości. Do słuchania ojca namawiam wszystkich, super, ale jestem w takim jeszcze zagubieniu w samej sobie, że poproszę o nieujawnianie mojego prawdziwego imienia. Właśnie, to dlatego je wykasowałem. Wiem, jak masz na imię, więc bardzo cię pozdrawiam, bo mówię do ciebie w mojej głowie teraz po imieniu. Nie podejrzewałabym siebie nigdy o to, że odważę się napisać cokolwiek o sobie, ale no tak się dzieje, od przewrotność losu. Leżę w chorobie, na zwolnieniu. Nadrabiam przesłuchanie langusty, bo przyznam, że słucham ojca od bardzo niedawna, bo dopiero od wiosny. Dużo jeszcze przed tobą, więc powinnaś się cieszyć, że jeszcze masz dużo do przesłuchania. Chciałam opowiedzieć, jak wróciłam do modlitwy i odnalazłam w sobie wiarę i odwagę, żeby o tym mówić głośno. I dzięki komu to wszystko się wydarzyło. Nie wiem, od czego zacząć, więc może zacznę, jak to zawsze, od początku. Dziecko, bo od niego się tak naprawdę zaczęło małżeństwo. Małżeństwo trudne i niepotrzebne, na które byliśmy niegotowi, za młodzi i bez doświadczenia. Potem kilka lat walki, włącznie z próbą odebrania mi syna, lata sądów, płaczu, buntu i innych przeciwności losu, aż po rozwód, który sam w sobie był formalnością już tylko. Na pomoc rodziców nie mogłam liczyć, zamknęli się w swojej skorupie, w tym tak zwanym co ludzie powiedzą. Jak pisałam, pochodzimy z maleńkiej miejscowości, gdzie wszyscy wszystkim przysłowiowo zaglądają przez okna. Nie oceniam ich. Staram się kochać bardzo. Dodam tylko, że to nie tata walczył o swoje dziecko, ale jego bezdzietna rodzina próbowała odebrać mi Piotrka, bo tak ma na imię mój syn. Dzisiaj jest 20-kilkuletnim wspaniałym i mądrym mężczyzną, z którym na szczęście mam dobry kontakt, bo i ja nie jestem tutaj bez winy. Nie byłam dla niego odpowiednim wsparciem, nie dałam mu odpowiedniego poczucia miłości i zaufania. To tak z perspektywy czasu widzę. Ojej. Najważniejsze w tym wszystkim, gdzieś po drodze zgubiłam wiarę, nadzieję i w ogóle zgubiłam samą siebie w tym poczuciu własnej wartości i kobiecości. Po kilkunastu latach życia w pojedynkę nie myślałam o szukaniu mężczyzny. Wiosenna pandemia i zamknięcie i jakoś przyszedł impuls. Ja, która na każde próby znajomych zaswatania mnie dostawałam białej gorączki, głupotą nazywałam wszystkie randki, szczególnie z internetu i powtarzałam ciągle, że męża już miałam, pewnej nocy zalogowałam się na Tinderze. Niemal jednocześnie YouTube jako propozycję wyświetlił rekolekcję księdza Pawlukiewicza, więc zaczęłam też codziennie go słuchać. Konto na Tinderze było niemal nieaktywne. 2 tygodnie, tyle sobie dałam i kasuję, tak zadeklarowałam. Służyło mi do przesuwania proponowanych osób prawo, lewo, prawo, lewo. I tak zaczął do mnie pisać Marcin, z którym portal zrobił parę. Codziennie rano, dzień dobry, miłego dnia. Co za dziwak, pomyślałam. Nie odpisuję mu. A on codziennie swoje. Zaczęliśmy pisać, potem dzwonić. Chyba nawzajem zauroczyliśmy się rozmowami ze sobą. Spytałam, co robił na tym portalu, bo swoje konto, tak jak zadeklarowałam, po 2 tygodniach usunęłam. Odpowiedział, że szuka kogoś, z kim mógłby porozmawiać, wypić kawę. No ale na Tinderze są 2 rodzaje kobiet. Albo takie, które chcą iść na randkę w wiadomym celu, albo takie, które chcą zaciągnąć faceta przed ołtarz. No nie, pomyślałam. Obudziła się moja wewnętrzna przekora. Zmusiłam go do zaproponowania mi spotkania. Jakie miejsce wybrał? No wiadomo. Plac przed kościołem świętej Anny. Jakie było moje zdziwienie? Nie do wiary. Teraz jak codziennie słucham kazań księdza Piotra, to właśnie kościół świętej Anny. Oczywiście wszystko obróciłam w żart, ale tak zacząłem pomalutku wracać. Do modlitwy, uczęszczać na mszę świętą, różaniec stał się codziennością wszędzie. W drodze do pracy, w autobusie jadącym do rodziców, w poczekalni. I zaczęłam wracać, o dziwo, do ludzi. I przypomniałam sobie, jak niewiele potrzeba, żeby zobaczyć uśmiech na twarzy sąsiada, przechodnia, koleżanki w pracy. Zawsze tak bardzo tego potrzebowałam. Bliskości drugiego człowieka. I za to właśnie jestem Marcinowi niezmiernie wdzięczna. I za jego postawę wiary, bo pamiętam, jak zadeklarował, że jeśli spotkanie w niedzielę, to musi wiedzieć wcześniej, o której godzinie i o której przyjadę do Warszawy, bo on musi iść do kościoła. Tak po prostu napisał. Niezły gość. Nasze spotkanie było wielkim, obopólnym rozczarowaniem. Po tysiącach SMS-ów i wielu rozmowach wyobrażenia zderzyły się z realnością. Teraz już wiem, czego tam obydwoje szukaliśmy, zabicia pustki i zapełnienia samotności. Kontakt po tym jednym spotkaniu, jedynym spotkaniu, mamy koleżeński. Mimo tego, że obydwoje mamy trudne charakterki i potrafimy po kilka dni, tygodni milczeć. Ale tak wróciłam właśnie w ten sposób. I cieszę się z tego bardzo. Jestem i czuję się ważna i potrzebna. Dzień zaczynam od słuchania czytanej przez Ciebie, Ojcze, Ewangelii i codziennych wstawaków. Otworzyła się znowu moja ogromna miłość do wszystkich i wszystkiego. I nadzieja, i otwartość, i chęć niesienia zwykłej, drobnej, bezinteresownej pomocy. Modlę się też codziennie za Marcina, żeby uwierzył, że nie wszystkie kobiety są takie same. Obraz stworzył sobie na podstawie swojej byłej żony i żeby spotkał na swojej drodze jakąś miłość. Bo ludzie są nam w życiu przecież bardzo potrzebni. Pozdrawiam Cię, Ojcze. PS, przepraszam, że bez ładu i składu, ale jak piszę, to łzy płyną ciurkiem. Pootwierały się wszystkie wspomnienia, i te dobre, i te złe, i te, przez które budziłam się w nocy. Ale dzisiaj czuję jedynie ogromną wdzięczność za wszystko. I ogromnie dziękuję, bo dzięki temu jestem w tym miejscu i mam tych ludzi wokół siebie. A przede wszystkim mam też mojego Piotrka. Kochana moja. Bardzo żałuję, że nie mogę powiedzieć twojego imienia, bo mam ochotę do ciebie mówić po imieniu, bo masz bardzo piękne imię. Pewnie jak każde, ale... prosiłaś to oczywiście, to uszanuję, to jasne. Ale mówię do ciebie teraz w mojej głowie, w moim sercu, po imieniu. Kochani, przeczytałem tę historię i byłem bardzo zaskoczony w połowie tej historii, dlatego ją czytam, bo to jest historia, która się spodziewałem, że się zupełnie inaczej rozwinie. Zobaczcie, zaczęła się no od tragedii życiowej, nie? Od, jak to niestety często bywa, od małżeństwa niedojrzałego, nieprzemyślanego, które potem skończyło się wieloma dramatami, nie? Bardzo, bardzo ci współczuję tej historii. Przepraszam, mam nadzieję, że dobrze to oczywiście odbierzesz, ale sami sobie takie rzeczy robimy trochę, nie? Bo nam się wydaje, że jesteśmy tacy mądrzy. No ale potem właśnie ta historia zaczęła się rozwijać w zupełnie innym kierunku, nie? Tinder, mówię, zaraz kogoś spotka, zaraz będzie pewnie jakimś burzliwym związku o tym, że może wyszło, a może nie wyszło. A to nagle po prostu, ni stąd, ni zowąd. Dzięki temu Tinderowi ona pisze, zaczęłam się modlić, zaczęłam chodzić do kościoła, zaczęłam mówić różaniec. Nagle jest wdzięczna za wszystko. Bardzo mi teraz brakuje twojego imienia, bo od razu chcę ci mówić po imieniu. Ale to jest piękne, co się wydarzyło. Zobaczcie, jak Pan Bóg potrafi przez rzeczy, które nie mają z tym nic wspólnego tak naprawdę, nie? No bo co ma bycie na Tinderze z codziennym odmawianiem różańca? Co ma spotkanie kogoś na Tinderze, uwaga, z którym dodatkowo nie wyszło jeszcze zbytnio, nie? Jak pisze, tu mam to imię w głowie, to było jedno wielkie rozczarowanie. Ale zobaczcie, właśnie przez to Pan Bóg tę cudowną osobę przywrócił do siebie. Pomógł jej odnaleźć wdzięczność, zobaczyć jej życie w zupełnie innych kolorach. Zobaczcie, nie przez to, że odnalazła wielką miłość, bo tak byśmy się w większości spodziewali albo chcieli, nie? Nie. Nadal, przynajmniej na ten moment, nie? To jest życie w pojedynkę. Z przeszłością i historią, która nie jest łatwa. Ale te ostatnie zdania, czuję teraz jedynie ogromną wdzięczność za wszystko. I ogromnie dziękuję, że jestem w tym miejscu, gdzie jestem. Boże, jakie są piękne zdania. Dla mnie, moi kochani, to jest w ogóle cel życia, żeby bez względu na to, co się dzieje, co się wydarza w naszym życiu, i to tylko Pan Bóg może człowieka widać, żeby móc właśnie, nawet jeżeli nie jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, żeby móc powiedzieć, i to nie ma być no, oczywiście na wyrost, tylko to ma być prawda, że jestem tu, gdzie jestem i jestem strasznie wdzięczny za to. Jezu, jakie to jest piękne. To jest cudownie piękne. I kochani, ujęła mnie ta historia, bo ona pokazuje, że Pan Bóg znajdzie każdą ścieżkę, że Pan Bóg nie idzie tak, jakbyśmy myśleli, nie? Bo wielu z nas ma jakieś pomysły, jak Pan Bóg powinien nam przyjść z pomocą, którędy. A tutaj zobaczcie, przez zupełnie inną ścieżkę Pan Bóg odnalazł ścieżkę do czegoś innego. Co to znaczy? może u ciebie też tak może być. Nawet jeżeli twoje ścieżki są bardzo pogmatwane, poplątane, pogubione, porwane, z przepaściami, z urwiskami, z głazami, które się nie da w ogóle przejść, przeskoczyć, nie da się. Stoisz tam i płaczesz pod tą ścianą. Uwaga! Jakaś ścieżka już gdzieś przez Pana Boga jest robiona, jest wycinana, jest otwierana. I bardzo możliwe, że w ogóle nie tam, gdzie się spodziewasz i może jej nie widzisz, dlatego że ciągle patrzysz w inną stronę. Bardzo mnie ta historia ujęła. Przez Tinder do różańca, ale nie w takim sensie, że ktoś ją zachęcił, tylko nagle się okazało, że ona się może otworzyć na ludzi. Boże, jakie to piękne. Kochana. No muszę do ciebie mówić kochana, bo nie mogę twojego imienia, więc mówię kochana. Bardzo dziękuję za tę opowieść. Bardzo ci błogosławię i bardzo będę się modlił za ciebie, żebyś trwała, nie trwała, żebyś wzrastała w tej wdzięczności i w tej radości z tego, co ci się teraz dzieje. Jak będziesz z Panem Jezusem, to tak będzie. Kochani, bo nie ma żadnej innej radości na tym świecie, jak być z Panem Jezusem. I nic nigdy nam nie da takiej radości. Mało tego, wszystkie inne rzeczy, które nam dają radość, bo oczywiście są takie, mogą nam dać pełnię radości i w ogóle zdrowej radości, i takiej prawdziwej, i takiej, która nie niszczy, tylko kiedy będziemy je przeżywać z Panem Jezusem. A On znajdzie każdą możliwą drogę do nas. Przez jajko wielkanocne, albo przez Marcina z Tindera, który, to ładne zdanie w ogóle, uważam, że każdy mężczyzna takie zdanie powinien powiedzieć. Jak masz przyjechać do Warszawy, powiedz o której godzinie, bo idę do kościoła. Ładne. Bardzo ładny tekst. Bardzo ładny tekst. Moi drodzy, takie dzisiaj dwie historie. Mam nadzieję, że będą dla was pomocne i będą dla was owocne. Mam nadzieję, że spotkamy się oczywiście za tydzień w kolejnych historiach potoczonych, pewnie jakiejś jednej dłuższej. Kochani, jestem trochę przerażony. Historii, których mi wysłaliście, już ponad 500. Ponad 500 już jest. W sensie jestem przerażony z jednego prostego powodu, że wiem, że jak jakąś jedną wybieram, to zostaje 499 i wiem, że tam te osoby myślą, Boże, pominął moją, nie chce mnie, nie słucha. Kochani, no mam nadzieję, że to rozumiecie, tak? Że to nie jest tak, że którejś z waszych historii pomijam, odrzucam, tylko potrzebowalibyśmy jeszcze 500 odcinków, żeby tam dojść. A na razie to jest chyba 24, więc sobie wyobraźcie, nie? No właśnie. Więc tak czytam je, kochani, po kolei, te, które mi się wydają akurat na ten moment dobre, to je biorę. Innych nie odrzucam, tylko zostawiam na później i pewnie znowu do nich potem wrócę. Zresztą nawet jeszcze oczywiście wszystkich nie przeczytałem, to jest jasne, kochani, nie? Nie byłem w stanie jeszcze przeczytać tego 500. Myślę, że koło 100 przeczytałem, nie? No więc jeszcze mi dużo zostało. Kochani, bardzo wam dziękuję za to kolejne nasze spotkanie podcastowe. Widzimy się, albo raczej słyszymy się za tydzień. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie. Bądźcie dobrzy dla ludzi. Kochajcie siebie i kochajcie ludzi. A nade wszystko, ponad wszystko, z całego serca i z całej duszy i z całych sił, kochajcie Boga, bo bez Niego to nic nie ma. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i do usłyszenia za tydzień. Z Bogiem. Bye.